Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy pierwszy list Piotra, strona 1320. Jest to piąty rozdział. I z tego piątego rozdziału czytam pierwszych pięć wierszy. Pierwszy Piotra, piąty rozdział, od pierwszego do piątego wiersza. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szaty pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Będziemy się modlić. Panie, dziękujemy ci za twoje wskazówki. Dziękujemy ci za to, że tym słowem też chcesz się poprzebijać poprzez i nieraz naszą grubą skórę, nasze wyobrażenie, które mamy o samych sobie. I chcesz nas skonfrontować z naszym rzeczywistym stanem i pokazać, jakie są twoje oczekiwania względem nas. Nie tylko gdy chodzi o nasze duchowe życie, ale nasze relacje ze sobą nawzajem. Oddajemy się w twoje ręce. Chcemy cię prosić, abyś poprzez to słowo mógł działać. Abyś nas poruszał. Panie, abyś wziął sobie z tego zgromadzenia chwałę. Abyśmy byli tymi, którzy z jednej strony dziękują tobie za to, gdzie się znajdują, ale Panie, byśmy nie popadali w samozadowolenie, ale mając świadomość swoich słabości i ograniczeń, mieli również determinację, żeby iść z tobą dalej dla twojej chwały. Przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, tak jak wszyscy, jeżeli mamy teksty przed sobą, a będzie dobrze zostawić te otwarte Biblię, wiemy już na początek, że słowo to pochodzi z pierwszego listu Piotra. Napisany jest w czasach bardzo skomplikowanych, gdzieś rok 64, 65, a więc za czasów cesarza Nerona. I jeżeli ktoś z nas orientuje się troszeczkę przynajmniej w historii Kościoła, czy jeżeli popatrzylibyśmy i do Bożego Słowa, to mamy tę świadomość, że był to bardzo ciężki okres dla chrześcijan. I spróbujmy sobie pokrótce wyobrazić tę sytuację. Po zesłaniu Ducha Świętego, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, pierwszy, drugi rozdział, uczniowie Jezusa tworzą pierwszy zbór w Jerozolimie. Wierzący gromadzą się w domach. Następnie, kilka lat później, powstaje zbór w Antiochii. Około 40 roku nawraca się Szaweł, czyli późniejszy Paweł, i rozpoczyna pracę misyjną w diasporze i pośród pogan. I w wyniku tej pracy misyjnej, jego podróży, a także działalności Piotra, Jana i innych apostołów, chrześcijaństwo znajduje swoich wyznawców poza Palestyną, w Egipcie, Azji Mniejszej, Syrii, Grecji, Italii, a w końcu, gdy chodzi o Italię, w samym Rzymie. I to był dla chrześcijan niełatwy okres, dlatego że mieli bardzo wielką opozycję już w środowisku żydowskim. Przypomnijmy sobie, co robił przed nawróceniem Paweł, jeżeli zerknęlibyśmy do Dziejów Apostolskich, do 8 rozdziału, gdzie czytamy: w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii, a Saul tępił zbór, wchodził do domu, wywlekał mężczyzn, niewiasty, wtrącał do więzienia, wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. W tamtych czasach najlepszą metodą do tego, żeby wierzący poszli, był ucisk, były prześladowania. Może nam jest za dobrze dzisiaj. Może Pan Bóg szykuje, oby tak nie było. Ale może Pan Bóg szykuje taką metodę, żeby w nas uderzyć, żebyśmy tam, gdzie nam jest dobrze, poszli, żebyśmy wreszcie otworzyli swoje usta i żebyśmy zaczęli mówić. Ale te prześladowania synagogi były niczym. Niespełna 20 kilka lat później, w 64 roku, rozpoczyna się pierwsza fala prześladowań chrześcijan. Pożar Rzymu, Neron obarcza chrześcijan za to, co się wydarzyło. I w wyniku tych prześladowań, które trwają aż do jego śmierci, czyli, jak mówią historycy, do roku 68, wielu rzymskich chrześcijan ponosi okrutną śmierć. Byli rzucani dzikim zwierzętom, byli rzucani na pożarcie, byli paleni żywcem, ale ta kampania prześladowań nie miała przełożenia na prowincję, czyli chrześcijanie z Rzymu zaczęli uciekać na prowincję Cesarstwa Rzymskiego. Stąd zrozumiałą rzeczą jest, kiedy Piotr zaczyna 5 rozdział i w wierszu 1 pisze: Piotr, apostoł Jezusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji, Bityni wybranych. To są tereny obecnej Turcji. W Rzymie jest prześladowanie. Na prowincjach jest jeszcze wolność, dlatego chrześcijanie uciekają na prowincję. I w tym momencie nie mamy adresata tego listu, który byłby związany z konkretnym miastem czy z konkretnym zborem. Ale to są wierzący ludzie, którzy są rozproszeni. Bibliści mówią, że celem napisania tego listu było dodanie odwagi tym rozproszonym prześladowaniom chrześcijanom w cierpieniach, jakie musieli znosić za wyznawanie Chrystusa. I adresaci polecenia Piotra nazwani są mianem starszych. Presbiteroi. Wiersz pierwszy. Starszych więc wśród was napominam. Każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie określenia starszy. Słowo starsi w tym kontekście Piotra nie ma na celu podkreślenia wieku metrykalnego, lecz przede wszystkim chodzi o doświadczenie życia z Bogiem. Chodzi o poznanie Boga. Chociaż wiek może grać tutaj pewną rolę. Jeżeli poznajemy Pana Jezusa w okresie nastoletnim i teraz jesteśmy z Jezusem kilkadziesiąt lat i skonfrontujemy nasze poznanie na początku z tym, które mamy teraz, to możemy szczerze powiedzieć, co nie jest naszą zasługą, że jesteśmy bardziej doświadczeni w poznaniu Boga. Bo wiele razy doświadczaliśmy namacalnej obecności Bożej tego, czego nie doświadczyliśmy na samym początku, kiedy wchodziliśmy dopiero w życie z Bogiem. Presbiteroi więc byli ludźmi starszymi, nie tyle wiekowo, lecz pod względem swego duchowego doświadczenia i rozeznania. Jest to bardzo potrzebne, bo młody Kościół wzrasta. Do tego Kościoła prawie codziennie wstępują nowi członkowie, w głównej mierze, którzy mają korzenie pogańskie i żydowskie, którzy wnoszą do tego Kościoła pewne naleciałości i stare przyzwyczajenia. I nie tylko, że do Kościoła wchodzi coś z zewnątrz, ale w Kościele dzieje się coś od środka. Jeżeli popatrzymy na listy choćby nawet Pawła czy Piotra. Czyli do rozsądzenia tego, czy jest to z Boga, czy nie, potrzebna jest mądrość. Potrzebne jest doświadczenie. Potrzebna jest jakość duchowego życia z Bogiem. Dlatego Piotr kieruje te słowa, używając słowa starsi, mając na względzie, być może się to zakładało jedno na drugie, ale w głównej mierze nie chodzi o wiek, ale chodzi o poznanie Boga. Kochani, urząd starszego ma żydowskie pochodzenie. Jeżeli popatrzylibyśmy do pierwszej księgi biblijnej, właściwie do drugiej księgi Mojżeszowej, kiedy Mojżesz wyprowadza lud izraelski do ziemi obiecanej, w drugiej księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w 21 wierszu, czytamy, że kiedy lud izraelski stoi pod górą Synaj, Mojżesza odwiedza Jetro, jego teść. I daje Mojżeszowi bardzo praktyczną radę. Kiedy widzi, że Mojżesz jest ponad siły obciążony obowiązkami. I wtedy Jetro mówi Mojżeszowi: wybierz sobie ludzi, ustanów ich nad konkretną liczbą osób i przekaż im swoje obowiązki, a ty zajmij się tym, co najważniejsze. Pomiędzy drugą Mojżeszową i czwartą Mojżeszową nie upływa wiele czasu, bo kiedy popatrzymy do czwartej Mojżeszowej i zobaczymy wiersz 11, to okazuje się, że bardzo konkretnie powtarza to sam Bóg. Kiedy mówi Mojżeszowi tak: zbierz mi 70 mężów spośród starszych Izraela, których znasz jako starszych ludu, jego nadzorców, przywiedź ich do namiotu zgromadzenia, niech tam staną wraz z tobą, Ja zaś wstąpię, będę tam mówił z tobą i wezmą nieco z ducha, który jest w tobie, włożę w nich i nieść będą wraz z tobą ciężar ludu, abyś nie ty sam musiał go nosić. Jeżeli pójdziemy dalej, to zorientujemy się, że urząd starszych jest nieodłącznym elementem codziennego życia Izraelitów. Starsi byli przyjacielami czy przyjaciółmi królów, byli doradcami królów, byli przyjaciółmi proroków. Każda żydowska osada, każde żydowskie miasto miała swoich starszych, którzy spotykali się u bramy wejściowej do miasta i tam załatwiali wszelkie problemy mieszkańców, rozwiązywali spory, łagodzili zatargi. Do tego też potrzebna była mądrość. Do rozwiązywania sporów i zatargów potrzebna jest mądrość, żeby być obiektywnym. Bo jeżeli słyszymy jedną stronę, nasze serce idzie w tą jedną stronę. Jeżeli słyszymy przekaz drugiej strony, który bardzo często jest przeciwstawny temu, co słyszeliśmy wcześniej, trudno powiedzieć, jakie stanowisko zająć. Starsi byli administratorami synagogi. Nie przemawiali w synagogach, lecz byli odpowiedzialni za porządek i dyscyplinę pośród jej członków. Starsi tworzyli pewną część Sanhedrynu, najwyższego urzędu sędziowskiego wśród Żydów i dlatego stale są wspominani oprócz faryzeuszów, kapłanów i uczonych w piśmie. W kościele chrześcijańskim również niejako w nawiązaniu albo w pewnym ulepszeniu funkcji starszego powstaje stanowisko starszego zboru. Kiedy Paweł wraz z Barnabą ustanawiali starszych w każdym założonym przez siebie zborze. Czytamy Dzieje Apostolskie 14:23, a gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych wśród modlitw, postów, poruczyli ich panów, którego wierzyli. Jeżeli popatrzymy do dziejów apostolskich, do listów, to starsi odpowiedzialni byli za zarządzanie finansami kościoła, byli administratorami w kościele i wraz z apostołami stanowili najwyższy autorytet, gdy chodzi o pierwszy zbór, o Jerozolimę. Kochani, tyle wstępu, może niezbyt krótkiego, ale myślę, że właściwego. I teraz, jeżeli cofniecie się pamięcią przed parę minut do tego, co powiedziałem, to pamiętacie, że stwierdziłem, iż pierwszy list Piotra został napisany w celu dodania odwagi prześladowanym chrześcijanom. Jeżeli popatrzymy do naszego tłumaczenia i przeczytamy starszych, więc wśród was napominam, możemy mieć wątpliwości, czy rzeczywiście chodzi o dodawanie odwagi. Z czym kojarzy nam się określenie napominanie? Z konsekwencją czegoś negatywnego. A więc napominam, przywołuję cię do porządku. Czy stawiam cię do przysłowiowego pionu? Było coś negatywnego, ja cię teraz napominam, a więc robimy wszystko, żeby więcej coś negatywnego nie miało miejsca. Wydaje mi się, ale to może być moje tylko subiektywne zdanie. Nie chcę niczego narzucać. Wydaje mi się, że takie stwierdzenie, co wcale nie znaczy, że napominanie nie powinno mieć miejsca w naszym chrześcijańskim funkcjonowaniu, gdyby nie było napominania, to byśmy dawno swoimi nosami zadarli do nieba. Każdy z nas potrzebuje napomnienia. Ale myślę, gdyby chodziło o napomnienie i oznaczenie tego, co my rozumiemy przez to słowo w naszym polskim języku, to nie miałoby to na celu dodanie odwagi. Jeżeli popatrzylibyśmy do oryginału greckiego i do innych tłumaczeń Biblii, to zorientujemy się, że w greckim oryginale, w którym Piotr zwraca się do starszych, używa greckiego słowa parakalo, wyrażając swoje polecenie w sposób bardzo delikatny na pograniczu prośby. A inne tłumaczenia, to co my mamy, napominam, przedstawiają w oparciu o takie trzy słowa, które pojawiają się w różnych tych zestawieniach tłumaczeń Biblii. Zachęcam. Proszę. Proszę usilnie. My mamy napominam, tak żeby ci w pięty poszło. W oryginale greckim zachęcam. Proszę. Proszę usilnie. Odniosę się tylko do kilku tłumaczeń. Starszych więc wśród was zachęcam. To jest w oryginale greckim Nowego Testamentu. Starszych więc wśród których i ja jestem, jako starszy, proszę usilnie. Starszych wtedy, którzy są między wami, proszę. Kiedy czytamy dwa kolejne wersety, drugi i trzeci naszego tekstu, napotykamy listę poważnych próśb. O co prosi Piotr? Piotr pisze, jakie zjawiska nie powinny mieć miejsca w życiu i służbie starszych zboru, których dzisiaj w zależności od kształtu zboru, od historyczności bądź też nie, nazywa się albo pastorami, albo księżmi, albo prezbiterami, albo starszymi zboru, jakąkolwiek byśmy tutaj nazwę teraz przyjęli. Drugi, trzeci werset. Piotr pisze, o co prosi. Prosi, żeby co nie występowało w życiu tych ludzi. Paście trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Czyli można byłoby te dwa wersety podsumować jednym zdaniem. Bądźcie dla trzody dobrym przykładem. Bądźcie dla trzody wzorem. Kiedy zostałem powołany na księdza kościoła i byłem ordynowany, i myślę, każdy ksiądz, każdy prezbiter, każdy pastor, każdy starszy zboru ma być dla tych, którzy są mu poruczeni, przykładem i wzorem. Ale żeby tak nie było, że w takim wypadku teraz to jest taka moja spowiedź, a więc mówię o tym, co czuję i poddaję to weryfikacji i po kościele zapytam każdego z was, jak mnie odbierasz i moją służbę. To byłoby najgorsze, co mógłbym zrobić, co wcale nie znaczy, że nie jest ważne to, tylko z drugiej strony, chociaż Wiślanie mają to do siebie, że to, co myślą, to mówią. I u Wiślan nie ma dwóch opinii, czyli oficjalnej w oczy księdza i nieoficjalnej, albo inaczej, chciałbym, żeby tak nie było. Bądź dla trzody wzorem, przykładem. Z drugiej strony mam świadomość, że jeszcze się tak nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Kochani, czy jest łatwo być wzorem, przykładem? To nie odnosi się tylko do mnie, to odnosi się do każdego z was. Wybaczcie, że mówię ja i wy. Czyli to odnosi się do każdego z nas. Mamy być dla siebie nawzajem przykładem i wzorem. Tak jak ja mam być dla was przykładem i wzorem, tak wy macie być dla mnie przykładem i wzorem. Tak jak ja mam być dla was zachęceniem, tak wy macie być dla mnie zachęceniem. To działa w dwie strony. To nie jest tylko skierowane na zewnątrz, ale chodzi o reakcję zwrotną. Czy jest to łatwe? Mądry ksiądz, pastor, starszy zboru, przełożony, jakiekolwiek określenie byśmy jeszcze użyli, powinien dołożyć wszelkich starań, żeby być dla tych, którzy są mu powierzeni, przykładem, wzorem, zachętą. Myślę, że każdy z nas ma świadomość wielkiej mocy dobrego lub złego przykładu. I przykłady na ten dobry czy zły przykład mamy bardzo liczne w naszym życiu. Biblia o tym wspomina wielokrotnie. Pamiętamy bardzo surowe słowa Pana Jezusa o gorszeniu najmniejszych. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 6-7. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Tłumaczenie dynamiczne wyraża to w ten sposób. Lecz gdyby z twojego powodu utracił wiarę jeden z najmniejszych, który mi ufa, lepiej byłoby, gdyby uwiązano ci kamień u szyi i wrzucono do morza. Biada światu z powodu jego zła. Pokusy są nieuniknione, lecz biada człowiekowi, który innych kusi do grzechu, czyli który swoim życiem ma negatywny wpływ, negatywne oddziaływanie na środowisko. Zły przykład niszczy. Jest rzeczą oczywistą, że dobry przykład buduje i zachęca. Apostoł Paweł był tego świadom, doskonale o tym wiedział, dlatego w pierwszym liście do Koryntian 11:1 pisze tak. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Apostoł Piotr w swoim liście, w drugim rozdziale, w wierszu 12, nawołuje, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym waszym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. To prawda, że współcześnie to, co jest rzeczą bardzo ważną, gdy chodzi o oddziaływanie że to nie straciło nic na aktualności, a nawet zyskało. My jako ludzie jesteśmy zalani takim potokiem informacji, że coraz w mniejszym stopniu koncentrujemy się na tym, co mówią inni. Jeżeli teraz jednak ktoś będzie koncentrował się z was na tym, co ja mówię, to będzie to konfrontował z tym, jak ja żyję, czy ja to wprowadzam w swoje życie. Czyli taki test może być sprawdzianem mojej wiarygodności, a jeżeli to, co mówię, nie będzie miało przełożenia na moje życie, to będzie to test, który obleje i który uświadomi mi, że nie jestem wiarygodny. Ale to działa znowu w drugą stronę. Każdy z nas, jeżeli coś mówimy, jest postrzegany bardzo uważnie i od razu sprawdzany, testowany, czy to działa w twoim życiu. Jeżeli to działa, to dla ludzi, którzy mają pewne problemy, to jest sygnał, jak to w twoim życiu działa, to w moim też to może zadziałać. Kochani, tak jak w znanej anegdocie, gdy mała Kasia wracając ze szkoły do domu przechodziła koło plebanii, przy której ksiądz po ostrej zimie remontował, naprawiał płot. Dziewczynka stanęła i patrzyła na to, jak pastor przybija gwoździe do desek. I po dłuższej chwili zaciekawiony ksiądz, patrząc na tą małą, zapytał: dziecko, dlaczego mi się tak długo przyglądasz? Na to Kasia: stoję i patrzę, bo jestem ciekawa, co ksiądz mówi wtedy, gdy zamiast w gwóźdź uderzy się młotkiem w palec. Jestem ciekawa. Co ksiądz mówi wtedy, kiedy nie zarejestruje już, nie zatrzyma tych słów i wyjdzie na wierzch to, co siedzi w środku? Kochani, starsi zboru, jakkolwiek byśmy to nazwali, prezbiterzy, przełożeni, ale też każdy z nas, nie możemy sobie pozwolić na luksus niekontrolowanego zachowania nieprzemyślanych słów. Jeżeli kazanie, które piszę, nie podoba mi się, a mam to na komputerze, korzystam z klawisza delayed i tego nie ma, albo jak coś mam na kartce, mi się to nie podoba, to to wyrzucę bądź spalę. Jeżeli powiem słowo, to tego słowa nie cofnę. I to słowo zostanie. I to słowo przyniesie konkretny efekt, może niezamierzony przeze mnie, ale jednak. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy pod stałą obserwacją. Znacznie łatwiej podać mi zasady z kazalnicy, niż być przykładem ich przestrzegania we własnym domu. Jak pokazują statystyki, aż 70% tak zwanych kaznodziejów telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych upada, ulegając grzechom seksualnym, pożądliwości pieniędzy czy władzy. 70%. Kochani, czasami tak jest, że kościoły patrzą na siebie z wilka i stosują, myślę, typowo polską zasadę. Im u kogoś gorzej, tym u nas lepiej. Jeżeli w ten sposób postrzegamy upadki tych, którzy stoją na świeczniku i mówimy, no dobrze, no to w końcu mu się to przydarzyło, to stawiam pod wielkim zapytaniem jakość mojej duchowości. Ja się mogę z kimś nie zgadzać, gdy chodzi o zasady dogmatyczne. Możemy się różnić w pojmowaniu pewnych zasad biblijnych, ale jeżeli jakiś pastor upadnie, to rzuca cień to na wszystkich wierzących ludzi. Jeżeli jakiś wierzący człowiek w zborze upadnie, to to rzuca cieniem na wszystkich wierzących ludzi w tym zborze. I wtedy mamy cieszyć się z tego powodu, że ktoś, z kim się nie zgadzaliśmy, jemu się noga podwinęła? Kochani, Piotr pisze: paście trzodę Bożą nie z przymusu, lecz z oddaniem, nie jako panujący, lecz jako wzór, nie dla brzydkiego zysku. Podoba mi się tłumaczenie żydowskiego komentarza do Nowego Testamentu, gdy chodzi o ten werset. Posłuchajcie. Paście trzodę Bożą pod waszą pieczą i teraz, nie jako macherzy tyranizujący swych podopiecznych, ale jako ci, którzy stali się przykładami dla stada. Nie jako macherzy tyranizujący swoich podopiecznych. Co znaczy słowo macher? W języku jidysz słowo to znaczy grubą rybę, szychę. A więc w domyśle kogoś, kto lubi rządzić, kogoś, kto się panoszy, kogoś, kto narzuca swoją władzę. Piotr mówi: macie paść nie jako macherzy. Ja nie mam być herfarerem. To nie chodzi o nieomylnego prezbitera czy starszego zboru, który zawsze ma patent na rację. Moje życie ma potwierdzić to, co głoszę. A więc potrzebna jest, i tu jest niesamowicie ważne słowo, integralność pomiędzy tym, co mówimy i pomiędzy tym, jak żyjemy. Ale Piotr zwraca się też do młodszych w zborze. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. W dynamicznym tłumaczeniu wy młodsi uznawajcie przewodnictwo starszych. To jest kolejne, tak samo ważkie, a może jeszcze ważniejsze zagadnienie. Jak trudno jest nawoływać do uznawania autorytetu w świecie, gdzie każdy chce być wolny, każdy chce być niezależny, przez nikogo nie skrępowany. Dzisiaj generalnie od wielu, wielu lat chorujemy na brak autorytetów. Tata? Mama? Nauczyciel? To już w ogóle. Dyrektor? Ksiądz? Co mi będą truć? Ja wiem swoje i żyję tak, jak chcę. Wyrażamy coś, co w sposób zupełnie świadomy. Frank Sinatra, ja to traktuję jako jego piosenkę będącą podsumowaniem jego życia, zatytułowaną My Way. Przedstawiając to wszystko, co w życiu robił, konkluduje to słowami: robiłem to, co chciałem. Robiłem po swojemu. My, rodzice, nie chcemy krępować dzieci, bo wychowujemy je bezstresowo. Teraz się nastraszy, bo jak uderzysz w pośladek dziecko, to możesz ponieść karę. Mogą cię zamknąć do więzienia, a więc dzieci mogą tyranizować rodziców. Zawsze jeszcze się podaje, jakbyś był bity, to wykręć tylko ten numer, a my się już resztą zajmiemy. Do czego doszło? Mi nie chodzi o to, że będziemy teraz tymi, zdaję sobie sprawę z tego, że idzie to na zewnątrz i człowiek się może przyczepić do każdego słowa, kto ktoś inny powie. Zdaję sobie sprawę, że pewne zasady, pewne prawa są postanowione po to, żeby niejako nie sankcjonować pewnych rzeczy, które są wynaturzeniami. Ale my jako rodzice często jesteśmy tymi, którzy albo się boją, albo na zasadzie bezstresowego, kiedy córeczka jedzie autobusem z mamusią i kopie pasażera, który siedzi przed nią i pasażer tak patrzy na mamusię, ona nie reaguje i w pewnym momencie mamusia zareagowała. Marysiu, nie kop pana, bo się spocisz. Nauczycieli już dawno pozbawiano wszelkich narzędzi dyscyplinujących, a potem dziwimy się, że żyjemy w społeczeństwie, które nie akceptuje żadnych autorytetów. Młodsi, tak jak mówi Piotr, uznawajcie przewodnictwo starszych. Kochani, może zastanawiamy się nad tym, gdzie leży klucz do wypełniania tego wszystkiego, o czym pisze Piotr. W jaki sposób wypełnić te wymogi dotyczące relacji starszych z młodszymi i regulujące relacje młodszych względem starszych. Podobnie młodsi, wiersz 5, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Kluczem jest końcówka czy druga część wiersza 5. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szaty pokory względem siebie. Ktoś kiedyś przetłumaczył to w taki sposób: włóżcie fartuch pokory. I powiem wam, że kiedy popatrzyłem na to tłumaczenie, zorientowałem się, że jest to bardzo trafnie powiedziane. Kiedy zakładamy fartuch? Wtedy, kiedy pracujemy w kuchni, w ogrodzie, w garażu, przy sprzątaniu, w szpitalach, w laboratoriach, w warsztatach. Fartucha nie zakładamy na przyjęcie, wtedy się stroimy. Fartuch jest oznaką służby, kogoś, kto pracuje, kogoś, kto chce służyć. I na tym właśnie polega sens pracy starszego. Nie na zasadzie, że ja przychodzę i mówię: teraz wam pokażę, co macie robić i będziecie mnie tylko słuchać, ale chcę wam służyć i jeżeli mogę wam pomóc, wskażę, jak to zrobić. Pokornie, nie wynosząc się. Oczywiście nie oznacza to, że ktoś pokorny nie powinien mieć autorytetu, albo że ktoś, kto jest pokorny, nie będzie miał autorytetu. Czy autorytet wynika z tego, że ja wrzeszczę po ludziach? I nie mówię ja jako ja, ale czy to, że będę stawiał do pionu moją żonę, że będę bił moje dzieci, sprawi, że będę miał autorytet? Guzik, prawda. A pomimo tego ktoś pokorny może przeoblekać się w autorytet. Popatrzmy na Pana Jezusa, w którym mamy niesamowicie niedościgniony przykład, gdy chodzi o autorytet połączony z pokorą albo autorytet wypływający z bycia pokornym. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, Wstał od wieczerzy, złożył szaty, wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy, począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Gdy więc umył nogi ich, przywdział szaty swoje, znów usiadł, rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, jeśli tedy ja, pan nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili, co ja wam uczyniłem. Pozwól, że zadam ci pytanie, które stawiałem w pierwszej kolejności sobie. Czy lubisz zakładać fartuch pokory? Fartuch wiąże się z tym, że posyłasz informację, że jesteś gotowy służyć. Lubimy służyć? Obojętnie w jakiej formie. To może być praca fizyczna, to może być odwiedzanie kogoś, to może być napisanie czegoś, wygłoszenie czegoś, to może być modlenie się o kogoś, czy też lepiej czujemy się wtedy, kiedy ktoś nam służy. Pewien misjonarz wysłany do Indii powiedział kiedyś, że dwa najważniejsze zwroty w duchowym życiu to dwa określenia: nie wiem i przepraszam. I konkluzja była taka, że w tych dwóch zwrotach widoczna jest głęboka pokora. Paweł napomina starszych i młodszych, jeżeli popatrzylibyśmy do listów. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Rzymian 12:10. Sześć wersetów później Paweł pisze: nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Efezjan 4, rozdział, wiersz 2. Z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością znoście jedni drugi w miłości. A kilkanaście wersetów później Paweł pisze: dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Piotr w swoim liście nawołuje do pokory, a nie pisze nic innego, jak tylko to, co widział i co usłyszał od swojego nauczyciela. Wszyscy zaś, zwróćcie uwagę na to słowo, wszyscy zaś, przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Wiecie, kiedy tak patrzę nie na życie ludzi, ale kiedy patrzę też, ale w głównej mierze na Kościół, na wierzących ludzi, to wydaje mi się, że czasem tej pokory nam najbardziej brakuje. Wydaje nam się, że to my mamy patent na rację i że moja racja, jak mówi w pewnym filmie kwestia, jest bardziej mojsza, a w zasadzie to jest najmojszejsza. Ciekawy polski język i stopniowanie. Moja, mojsza i najmojszejsza. Ktoś powiedział mądrze: w życiu trzeba pamiętać o tym, że możemy się mylić. I may be wrong. Mogę się mylić. Chodzi o to, by mieć zdrową dozę pokory i dystansu wobec siebie i własnych poglądów. Żeby móc dyskutować ze sobą nawzajem i robić to z szacunkiem. Dopuszczając możliwość, że ta moja prawda może okazać się w końcu guzik prawdą. Żeby powiedzieć delikatnie. Włóżcie fartuch pokory. Służcie sobie wzajemnie. Młodsi starszym. Powiemy, to jest normalne. Starsi młodszym. Uznawajmy autorytet przełożonych. Nie gorszmy podwładnych. Ale uznawajmy autorytet nie na zasadzie, że przychodzimy teraz do domu i ojciec mówi synowi: synu, słyszałeś, co pastor powiedział? Uznaj mój autorytet, bo tak mówi słowo. Myślę, a życie jest różne. I nasze dzieci też, obojętnie jakbyśmy inwestowali, starając się przekazać to, co najlepsze, nie mamy pewności, że w 100% to najlepsze od nas wezmą. Ale autorytet mogą uznać nie w oparciu, że ja rozkażę, ale w oparciu o to, jakimi względem nich, względem mojej żony, względem innych ludzi będę. Nie gorszmy podwładnych. Jakże to jest inne od tego, co lansuje świat. Ale praktycznie Piotr pisze list do świętych. Do świętych, czyli oddzielonych, do innych. Czyli człowiek wierzący jest inny, jest oddzielony. Kochani, modlę się o to, żebym każdego dnia potrafił wkładać fartuch pokory. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że czasami go muszę długo szukać. Modlę się o to, bym to robił chętnie, bym się uczył od samego Pana Jezusa, czym jest pokora. I bym stale miał świadomość tego, nie ile jej mam, bo jeżeli mam świadomość, ile jej mam, to znaczy, że jej nie mam. Ale żebym zawsze odkrywał, ile mi jej brakuje. Że brakuje mi pokory. Kochani, moją modlitwą jest, żeby każdy z nas uzmysłowił sobie, jak ważną rzeczą jest wkładanie fartucha pokory. Jak ważną rzeczą jest służenie sobie nawzajem. Jak ważną rzeczą jest uważanie jedni drugich za wyższych od siebie. Abyśmy my, starsi, w pokorze służyli sobie nawzajem, nie byli wyniośli, nie uważali się za jedynie mądrych, a młodsi by mieli szacunek wobec starszych. Byśmy tym, co mówili, co mówimy i jakimi jesteśmy, byli dla ludzi zachęceniem, a nie zniechęceniem czy zgorszeniem. I byśmy to oddziaływanie zaczęli od domu. Może od dzisiaj. Od naszych domów. Od naszych relacji z naszymi najbliższymi. Byśmy byli zachęceniem, a nie zniechęceniem i zgorszeniem. Kochani, jeżeli Duch Boży przekonywał kogoś z nas, że trzeba zawrócić w tej drodze, bo nie idziemy w stronę pokory, ale zupełnie w innym kierunku. Jeżeli czujesz, że faktycznie chciałbym, czy chciałabym to zacząć i wprowadzić od dzisiaj, myślę, że możemy takie postanowienie sobie zrobić wobec samych siebie i wobec Ducha Świętego, który jest tu obecny. Kiedy będziemy mieli chwilę ciszy, zamkniemy oczy. I może ktoś z nas czuje, że powinien powiedzieć: Panie, ja wyznaję Ci, że pokora to jest ostatnia rzecz, która charakteryzuje moje życie. Albo że czasami są przebłyski tej pokory, ale to są tylko pewne krótkotrwałe momenty. Chcę Cię prosić, żebym rzeczywiście mógł przyoblekać się fartuch pokory od dzisiaj, tam gdzie jestem. I żeby moje życie było zachętą dla innych, a nie zniechęceniem. Pochylcie głowy, zamknijcie oczy. Zachęcam do cichej modlitwy, a ja później poprowadzę w głośnej modlitwie. Dziękujemy Ci, Panie, że dotykasz tak delikatnej strony naszego życia. Ale, Panie, mam świadomość, że to też jest taka najważniejsza struna, która ma konkretne przełożenie, czy moje życie będzie dla Ciebie wspaniałą muzyką, czy jakimś fałszem. Gdy chodzi o moje podejście do samego siebie, do innych ludzi. Prosimy Cię, Panie, abyśmy byli zachęceni przez Twoje słowo. Dzięki Ci za Twojego sługę Piotra. Dziękujemy Ci za jego prośbę, a jeżeli to było napomnienie, że czegoś nie było, a powinno być, chcemy to przyjąć jako Twoje napomnienie. Tylko Ty nas możesz zmienić. Nasze podejście do samych siebie, postrzeganie samych siebie, nasze nastawienie do innych ludzi. Panie, mam świadomość tego, że im bliżej jesteśmy Ciebie, tym bardziej wzrastamy w Twoją pokorę. Dlatego trzymaj nas blisko siebie. Postaw kontrolę i straż przed naszymi myślami, przed naszymi ustami. Nie pozwól czynić czegoś, czego potem byśmy się mieli wstydzić. Nie pozwól wypowiadać słów, za które byśmy mieli żałować. Ale Panie, spraw, abyśmy byli pokorni w stosunku do siebie nawzajem, służyli sobie nawzajem, podnosili siebie nawzajem, zachęcali siebie nawzajem, pomagali sobie nawzajem. Byśmy tworzyli Kościół, który będzie zachętą dla innych, Kościół jako Twoje ciało. A to, co trzeba zabrać, co nie pasuje do Twojego wzorca, Panie, oddajemy teraz Twoje ręce. By Twoje imię było uwielbione w naszym życiu, w naszych myślach, w naszym sercu. Polecamy, Panie, w Twoje ręce i też pamiątkę wieczerzy, którą chcemy przeżywać. Później nasze rozejście do domów. Tym z nas, przed którymi jest bardzo daleka droga powrotna do domów, czy do Niemiec, czy do Holandii, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Anglii, oddajmy ich w Twoje ręce. Prosimy, byś ich spokojnie w Twoim błogosławieństwie zaprowadził do ich domów. Z Twoim błogosławieństwem i pokojem chcemy wejść i w ten tydzień, który się zaczyna. Chcemy Cię, Panie, prosić o nasze domy, nasze relacje, rodziny, o tych, którzy są chorzy, czy w domach, czy w szpitalach. Abyś się dotykał, Panie, byś podnosił. O tych, którzy są zasmuceni, byś ich pocieszał. Uwielbiamy Twoje święte imię, Ojcze. Jeszcze wszyscy tak razem pragniemy do Ciebie zawołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.